A gościem dnia jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, dzień państwu. Dzień dobry, pani redaktor.
Od 20 lat jest pan prezydentem Sopotu. Trochę zwlekał pan tym razem z potwierdzeniem swojego startu w wyborach. Czym to było spowodowane? Mówił pan, że wakacje, ale może, myśleli niektórzy, kusiła pana ta wielka polityka jak Roberta Biedronia?
Ta wielka polityka może być kusząca, ale nie dla prawdziwego samorządowca. Jak rozmawiam z innymi prezydentami miast, część z nich na przykład miało taki epizod poselski, jak chociażby burmistrz Lęborka, czy prezydenci większych miast, czy to Gliwic, czy innych, i oni uważają, że jednak ta praca w samorządzie daje największy efekt, jest najbliżej ludzi, najbliżej mieszkańców. Razem z mieszkańcami tu się widzi rzeczywiście efekty naszej wspólnej pracy. I chyba jest taka bardziej czysta, bardziej uczciwa niż ta centralna, która ciągle u nas w Polsce chyba nam nie wychodzi.
Ale 20 lat to szmat czasu.
Tak.
Nie wypalił się pan? Ma pan jeszcze pomysły na Sopot?
Tak, mam jeszcze pomysły. To też był taki moment zastanowienia właśnie. Tutaj pani redaktor tak trafiła w dziesiątkę, żeby zastanowić się, czy się jeszcze ma pomysły, czy jeszcze są rzeczy, które chciałoby się zrobić. I rzeczywiście po wielu spotkaniach z mieszkańcami, po takich rozmowach ze znajomymi, z ludźmi spotkanymi na ulicach, wyszło, że są rzeczy, które musimy w naszym domu wspólnym, tym Sopocie, poprawić, które trzeba ulepszyć, tak jak jest normalnie w każdym domu. I chociażby budowa żłobka, mieszkań komunalnych dla młodych, czy też jednak jeszcze budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych, czy kończenie geriatrii, na której wczoraj wieszaliśmy wiechę, to żeby ten nasz dom, który jest odnowiony, odbudowany, jeszcze lepiej wyposażyć i zrobić przyjazny. Na przykład rzecz, którą okazało się po tym wielkim strajku dla niepełnosprawnych, gdzie każda jedna opcja polityczna winiła drugą, a myśmy po prostu zrobili takie zbadanie, jak u nas to wygląda, i wyszło, że ci niepełnosprawni nie do końca są zaopiekowani, i stąd też pierwsze półkolonie dla niepełnosprawnych w tym roku. Także przygotowanie
do... W Sopocie.
Przygotowanie do opieki wytchnieniowej, ale także taka myśl, żeby na tej szerokiej palecie klubów sportowych, które służą młodym mieszkańcom Sopotu, stworzyć także jeden dla niepełnosprawnych, bo dla nich nie ma. I te pomysły, żeby w tym Sopocie, żebyśmy żyli jeszcze bardziej wygodnie, chociaż naprawdę bardzo wielu nam zazdrości tego pięknego domu, dały taki asumpt, żeby jeszcze raz zdecydować się poddać pod osąd mieszkańców, bo to w końcu mieszkańcy wybierają prezydenta, a nie decyzja prezydenta, ale patrzę, że inni kandydaci też tak późno się zgłosili.
No, między innymi pan prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wybrał dokładnie ten sam dzień i niemalże tę samą godzinę. Zastanawiałam się, czy umówiliście się, to zbieżność czy przypadek?
Przypadek zresztą, ja muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem, że Wojciech Szczurek robi o 12, to zrobiłem wtedy o 11. Przesunąłem tą godzinę, bo to też miało być w samo południe, ale nie rozmawialiśmy.
Dla dziennikarzy, żeby zdążyli.
Tak, to jest jednak bardzo ważny przekaz, że w końcu te konferencje prasowe, ogłoszenia robi się dla mieszkańców, a państwo jesteście takim bardzo dobrym przekaźnikiem tej całej wiedzy. Oprócz internetu i mediów społecznościowych, to jednak wiele osób bardzo szanuje tradycyjne formy przekazu i to chcieliśmy uszanować.
No i obiecał nam pan podczas ostatniej wizyty, że to u nas ogłosi tę swoją kandydaturę. No nie udało się.
No ale były dziennikarze Radia Gdańsk niezawodnie.
Oczywiście, że tak.
I państwo natychmiast mieli informacje.
A obietnice przedwyborcze spełnia pan?
Staram się spełniać i myślę, że tak jest, że w 90% rzeczywiście ci doświadczeni samorządowcy te obietnice spełniają. Za zeszłą kadencję to na przykład przyłączenie taniego i ekologicznego ciepła do osiedli mieszkaniowych, i to
wszyscy
zostało
chwalą rzeczywiście,
zrobione,
nawet opozycja.
I spadły, tak. Ceny to budowa tego upragnionego szpitala geriatrycznego w Sopocie, bo jednak my jesteśmy elementem trzech miast, a właściwie większej aglomeracji, i tutaj chcieliśmy budować taki szpital, jaki jest potrzebny, jaki będzie miał kontrakt. To jest szpital z kontraktem, Zresztą Sopot stanie się współwłaścicielem.
Ale nie miejski, nie miejski.
Miejsko-wojewódzki, bo my obejmujemy udziały w szpitalu wojewódzkim. Bierzemy współodpowiedzialność z panem marszałkiem Czesławem Strukiem za szpital reumatologiczny. Szpital, który bardzo jest przyjazny mieszkańcom Sopotu i w ogóle mieszkańcom województwa. Jest to szpital reumatologiczno-rehabilitacyjny. Teraz będzie jeszcze geriatryczny z możliwością rozwoju innych funkcji, chociażby wykorzystania solanki.
A jest tak, że w tych placówkach pierwszeństwo przyjęcia mają mieszkańcy Sopotu?
Nie, bo tak nie ma nigdzie w Polsce. W Kościerzynie też nie mają pierwszeństwa mieszkańcy Kościerzyna, ani w Kartuzach mieszkańcy Kartuz. W Polsce mamy taki system i słusznie opieki zdrowotnej, że każdy mieszkańc może być przyjęty w każdym szpitalu. To jest także konkurencja, rodzaj konkurencji między szpitalami i słusznie jest, chociaż ten geriatryczny będzie pierwszy i jedyny. Zawsze z powodu bliskości jest no taki bliższy kontakt, tak, 23 marca. Nie ukrywajmy, że to jest też łatwość kontaktu, ale tak jak my korzystamy ze szpitala onkologicznego, szpitala chirurgicznego, szpitala wewnętrznego, tak mieszkańcy Gdańska, Gdyni i całego Pomorza mogą korzystać z wojewódzkiego zespołu reumatologicznego, czy będą mogli korzystać z geriatrii, ale no, bądźmy patriotami lokalnymi, ale też ludźmi, którzy pomagają innym.
Przed wyborami 2010 rok bodajże to był już, obiecywał pan porodówkę.
I być może
nic na razie nie wyszło będzie? Będą
być może, że ona się ziści, bo jest prywatna firma, która złożyła pozwolenie na budowę, na szpital położniczo, leczenia także bezpłodności
przypolnej, tak?
Przypolnej. Jest to prywatna firma. Na tyle jest dobrze, że za porody płaci się kontrakt od porodu, czyli nie ma tutaj takiego ograniczenia jak w innych sytuacjach. Także Sopocianie będą mogli się tam rodzić, ale także gdańszczanie. Powiedzmy sobie uczciwie, że tych publicznych porodówek jest dosyć w Trójmieście i trudno kanibalizować tą sytuację. Natomiast prywatnych pewnie, no, była prywatna porodówka w Gdańsku. Nie wiem, czy ona się ostała, czy wróciła, bo było takie zachwianie, że ona upadła i być może to jest dobry pomysł na rozwiązanie tego problemu. Myśmy razem z radnymi wszystkich opcji rezerwowali ten teren na szpital i to zarezerwowanie tego bardzo atrakcyjnego terenu między ulicą Polną a Bitwą pod Powcami i Okrzei chyba daje te rezultaty. Cieszę się, że udało nam się coś razem zrobić.
A to będzie prywatna zupełnie inwestycja, czy teren będzie miejski?
To jest zupełnie prywatna inwestycja firmy, która ma bardzo duże doświadczenie w leczeniu właśnie
Europejskie Centrum Rodziny, tak?
Europejskie Centrum Rodziny, łącznie z in vitro. Oczywiście tutaj...
No dobrze, to jeśli porodówka, to też żłobek, tak?
No żłobek, tak.
A to też dla mieszkańców tylko Sopotu, czy nie?
Przede wszystkim dla mieszkańców Sopotu, bo tutaj jest pewna rejonizacja i każdy broni swoich żłobków, swoich przedszkoli. Ale jeżeli ktoś pracuje w Sopocie, a mieszka poza Sopotem i jeżeli jest wolne miejsce, a tak w przedszkolach bywa, jeżeli tak będzie też żłobka, to także chętnie przyjmujemy osoby z zewnątrz, no bo to no, po prostu logistycznie tak wychodzi. Zresztą to widać świetnie w szkołach średnich, gdzie jest ta pełna współpraca pomiędzy miastami i młodzież jeździ do takiej szkoły, gdzie jadą koledzy, gdzie jest fajny nauczyciel, gdzie jest dobry poziom nauczania, czy gdzie nauczają tego przedmiotu i jest tak charakter szkoły, jak chcą. Moje dzieci także uczyły się w szkole średniej, jedno w Gdańsku, dwoje w Gdyni, ale są dzieciaki z Gdańska i z Gdyni, które jeżdżą do sopockich szkół i są bardzo mile widziane.
A sopockie szkoły są przygotowane na tę reformę? Mówi się, że szkoły nie są z gumy i będą musiały przyjąć więcej uczniów w przyszłym roku. Już w tym roku są kłopoty w podstawówkach, dzieci pracują na dwie zmiany.
My jako samorządowcy wszelkich opcji źle oceniamy tą reformę, ale no jest ona faktem i jesteśmy przygotowani, żeby rozszerzyć taką ofertę dla tych dzieciaków pokrzywdzonych, bo to będą pokrzywdzone dzieci, bo przecież wyższe uczelnie nie rozciągną się. To będą też są pokrzywdzone dzieciaki, bo część z nich przychodzi bardzo szybki, intensywny i uciążliwy proces nauczania. Ale my będziemy do tego przygotowani i w tej chwili już mamy sieć prawie podwojoną, to jest chyba 80% większa w pierwszym, drugim liceum, w trzecim, gdzie musieliśmy wygospodarować i musimy dodatkowe pomieszczenia, oczywiście zatrudnić dodatkowych nauczycieli, ale te szkoły sopockie są na świetnym poziomie. chyba najlepszym województwie, jednym z najlepszych.
Wspieracie w jakiś sposób nauczycieli, żeby też dali radę, żeby jeszcze im się chciało?
Wspieramy. Pamiętajmy, że na budżet Sopotu chyba około ponad 30% dopłaca do oświaty. Są to także dodatki dla nauczycieli, są to szkolenia dla nauczycieli, są to dodatkowe oferty zajęć, chociażby czy to językowe, czy komputerowe, ale także matematyki, bo lat stawiamy na matematykę. I żeglarstwa.
Opłacacie dodatkową lekcję matematyki w szkołach? Dodatkowy niemiecki na przykład?
Tak, to płacamy. Tak, basen? Płacimy za to. Basen jest tradycją w Sopocie od ponad 20 lat, która jest trzecia klasa, ma naukę darmową pływania, ale także żeglarstwo. W tym roku po raz kolejny 200 osób zaczyna kurs żeglarstwa młodych ludzi. Zrobiliśmy specjalnie rozpoczęcie tej nauki żeglarstwa w czasie sesji, żeby wszyscy radni mogli zobaczyć, do czego służy marina w Sopocie, bo część ma wątpliwości, żeby zobaczyli, bo to wystarczy pójść codziennie po południu i zobaczyć, ile łódek wypływa, tych małych, tak zwanych mydelniczek, czyli optymistów na wodę, i ci młodzi ludzie w takich warunkach, gdzie niektórzy żeglarze boją się wypłynąć dużym jachtem, uczą się żeglowania i warto zobaczyć te ponad 200 dzieciaków, które co roku zaczyna naukę żeglowania. Także na sopockim jachcie Alfie historycznym, który pomaga w tej nauce żeglarstwa.
Dobrze mieć taką szansę.
No, szansę, którą stwarza Sopot swoim mieszkańcom, którą my jako Sopocianie, bo wspólnie wypracowujemy te podatki, stwarzamy. Oczywiście to jest dyskusja zawsze na Radzie Rodziców, co robić, co nie robić. Tą szansę, którą stwarza budżet obywatelski do głosowania, w którym zachęcam od przyszłego tygodnia, a rekordowa frekwencja w zeszłym roku ponad 15% i wiele, wiele inwestycji świadczy o tym, że ten pierwszy wprowadzony budżet obywatelski, do którego ja też musiałem się przekonać, ale chyba przekonaliśmy się wszyscy jako mieszkańcy, warto po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i do tego zachęcam mieszkańców.
A sopockie korty tenisowe, zobaczymy tam jeszcze wielki tenis. Ja myślę, że część mieszkańców Sopotu już nie wie, o co chodzi z tymi kortami. Czyją są własnością?
Są własnością miasta i cała walka moja i radnych wszystkich opcji, w tym radnych Prawa i Sprawiedliwości, którym serdecznie za to dziękuję, polega na tym, żeby one pozostały w rękach Sopocian, a nie w rękach podejrzanych typów, którzy są skazani za chociażby za okradanie, czy mają sprawy karne za różne dziwne historie, których wspiera kapitał rosyjski zamieszany w reprywatyzację w Warszawie, słynna grupa Radius, od której pożyczali po 500 000 zł rocznie. No, niedobrze by było, żeby taka dzika reprywatyzacja trafiła do Sopotu, a ona niestety w majestacie prawa i bardzo przykro to powiedzieć w jakichś poparciu dziwnych dziennikarzy, może się zdarzyć. Natomiast ja bardzo jeszcze raz bym chciał podziękować wszystkim radnym, także z PiS-u i z Kocham Sopot, za to, że poparli mnie w walce z tymi ludźmi, żeby te korty zostały mieszkańców Sopotu i że właśnie tamte turnieje mogły się odbywać. I na najbliższej sesji także będziemy głosowali zmianę planie, która jednoznacznie określi, że tam może być tylko sport. Wykreślamy nawet usługi turystyczne, żeby nie było żadnej wątpliwości. Przeciwko czemu? Oczywiście, kto protestuje? Tamci dawni dzierżawcy, panu Białaszczykowi i spółka, którzy głosują przeciwko temu właśnie, żeby to był obiekt tylko sportowy, no co świadczy o ich nieczystych intencjach.
Czyli deweloper tam nie trafi, bo to świetne tereny.
Deweloper tam nie trafi. Mam nadzieję, że także moje ugrupowanie będzie miało większość w Radzie Miasta i nigdy nie skorzysta z Lex Developer. Przeciwko deweloperom tak bardzo protestują kandydaci PiS-u we wszystkich miastach, a jednocześnie to Prawo i Sprawiedliwość, no jestem zdziwiony i zdumiony, uchwaliło ustawę, która pozwala tylnymi drzwiami deweloperom wchodzić do miast, a nie poprzez planowanie transparentne, publiczne. My chcemy współpracować z deweloperami, współpracujemy, bo to są przedsiębiorcy tak jak każdy inni, ale nie chcemy dzikiej deweloperki, jak pierwszy wniosek, który wpłynął już w Gdańsku, i Gdańsk też przed tym będzie się bronił.
A Roger Federer, Agnieszka Radwańska, kiedy zagrają w Sopocie? Na kortach.
No, mam nadzieję, że już w przyszłym roku przynajmniej pani Agnieszka zagra, która przecież grywa na tych kortach. Wczoraj rozmawiałem z panem Mateuszem Fürstenbergiem, który jest takim naszym ambasadorem, i on wrócił ten wielki turniej, który odbył się na wygnaniu w Gdyni w tym roku, i mamy plany, ma sponsora, że w przyszłym roku jeszcze był trochę lepszy ten turniej. Zresztą ja byłem bardzo miło zdziwiony, jak wiele osób przyszło, było głodnych tego tenisa i przyszło na korty
zdziwionych
oglądać. Tak.
Przyszło na korty w Sopocie zdziwionych.
No tak, ale też
mieliśmy przedtem
mecz Puchar Davisa reprezentacji Polski, gdzie była pełna hala stulecia, także widać, że jest popyt na tenis i ja mam nadzieję, że ten tenis wygoniony przez politykę i wygoniony przez ludzi, którzy no chcą okraść mieszkańców Sopotu. Ja się bardzo dziwię, że mam poparcie jednej ze stacji telewizyjnych. Tej reklamy nie będę robił, bo jak gdyby to się kłóci, tak? Z jednej strony się mówi, że wszystko ma być narodowe, ma być państwowe, się mówi o repolonizacji, a z drugiej strony wspiera się...
Ale mówi pan, o tym mówi. A co miasto robi?
Miasto broni prawnie tych kortów. Miasto także pomaga nowemu klubowi tenisowemu w tym, żeby tam się tenis rozwijał i na dzień dzisiejszy osiągają sukces młodzi sopoccy tenisiści. To jest najważniejsze, bo zawsze ten sport zawodowy na końcu ma służyć temu, żeby młodzi ludzie chcieli uprawiać tenis, żeby chcieli uprawiać żeglarstwo, żeby chcieli uprawiać lekką atletykę czy koszykówkę i to jest, czy rugby. I to jest nasz cel wspierania też tego sportu zawodowego i tego, żeby ci młodzi sopocianie potem w tych klubach mogli się rozwijać. I tak jest. I to jest najważniejsze, że ten sport
ale też
żyć.
Kultura. Naturalnie kulturalny Sopot to pana założenie.
Tak, bo jeżeli mówimy, że chcemy zmieniać turystów na lepszych i chcemy mieć turystów w koszulach i kulturalnych, to musimy zaproponować ofertę kulturalną i myślę, że literacki Sopot, na który przyjeżdżają ludzie na cały prawie tydzień z Warszawy, z Krakowa, czy Sopot Classic, gdzie w Operze Leśnej na muzykę klasyczną, na kolejny koncert, w tym roku już chyba trzeci.
Czyli co, stawiacie na turystę w garniturze?
Stawiamy na turystę takiego casual, tak to nazwijmy, czyli je w garniturze, może bez krawatu, bez przesady, a czasami z krawatem. Natomiast 27 tysięcy osób, które odwiedziły Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, robi wrażenie. To jest wielka sprawa. W tej chwili mamy festiwal fotografii, ale także wielkie kongresy, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy. Stawiamy na takiego turystę. Oczywiście nikogo nie wyganiamy. Natomiast zachęcamy do tego, żeby w sposób inny korzystać z Sopotu.
Kulturalny.
I stąd też tak duże nakłady, największe w Polsce na mieszkańca, na kulturę,
czyli?
Które są w Sopocie.
Ile?
To jest, no, to jest kilkanaście milionów złotych.
A na mieszkańca?
Trudno to przeliczyć, ale to jest kilkaset złotych.
Panie prezydencie, a jeśli wygrałby pan na loterię, najwyższa wygrana w Polsce to ponoć 36 milionów, nadal chciałby pan kierować miastem?
Wie pani, co to jest takie trudne pytanie. Tak, bo ja sobie nie wyobrażam życia bez pracy. I myślę,
ale
że
czy
to...
takiej pracy? Bo to można
takiej
wykorzystać
pracy.
Zupełnie inaczej. A spełniłby pan marzenie swoje, może niespełnione marzenie Sopocian? Co by to było?
Wie pani co, ja myślę, że dla mieszkańców Sopotu marzeniem jest to, żeby Sopot był taki, jaki sobie wymarzyli, czyli był takim dobrym domem normalnym, gdzie jest pewna normalność, gdzie ludzie się do siebie uśmiechają, gdzie na uroczystościach państwowych 11 listopada, 3 maja wszyscy razem potrafią o jednej godzinie składać wieńce, gdzie mieszkańcy Sopotu mówią sobie dzień dobry. I myślę, że takie budowanie dobrego społeczeństwa obywatelskiego...
Ale to można bez pieniędzy.
Nie można, bo na przykład ostatnio sprowadziliśmy szefową Muzeum Martina Luthera Kinga ze Stanów Zjednoczonych z Memphis. To jednak kosztowało. I muszę powiedzieć, że młodzież, która zgromadziła się w auli pierwszego liceum w ilości 100, chyba 80 osób, słuchała ją z zapartym tchem. Jednak bilet lotniczy kosztował, jednak przyszedł tej pani kosztował.
I ona ma nas nauczyć też normalności?
Myślę, że ona też, tak, bo Stany Zjednoczone, a szczególnie Memphis, postać Martina Luthera Kinga uczy tolerancji, której nam ciągle jeszcze trochę w Polsce brakuje. I ta lekcja tolerancji zrobiona zupełnie przez kogoś innego. Człowieka, który od nas się różni wszystkim, bo od tego, że jest Afroamerykaninem, jest szefem dużej instytucji, znanej ogólnoświatowej, to jest coś bardzo ważnego. Ingrid Betancourt, francuska kolumbijka, która była przez 6,5 roku więziona w dżungli w kolumbijskiej, która przyjeżdża na literacki Sopot, co nie ukrywajmy, czy organizacja imprezy także kosztuje, czy Benson, pisarz francuski, doradca prezydenta Macrona. Warto z takimi ludźmi rozmawiać, warto z takimi ludźmi się konfrontować, warto być otwartym, ale to, żeby sprowadzić takie osoby i z nimi spotkać, mogli się, czy młodzi mieszkańcy Sopotu, czy starsi, to też kosztuje. Utrzymanie mediateki, budowa mediateki, to także kosztuje. Wysoka kultura kosztuje. To nie jest darmowy koncert jakiegoś, koncernu.
Rozumiem, że dokładałby pan z tej puli swojej wygranej też na takie imprezy. A marzenie w takim razie prezydenta Sopotu?
Ale prywatne czy służbowe?
Służbowe.
Służbowe to, żebyśmy więcej jeździli na rowerach, żebyśmy bardziej byli mobilni, żebyśmy bardziej umieli też korzystać z elektroniki, ale w celach właśnie dobrych, a nie złych, czyli mobilności, takiej nowoczesności, poruszania się, żeby trochę mniej było mieć samochodów w Sopocie, bo myślę, że już takie zachłysnięcie się tym, że każdy miał samochód albo w każdej rodzinie były dwa, powinno minąć. Powinniśmy korzystać, umieć korzystać z uroków Solanki, morza, czyli umieć jako mieszkańcy Sopotu korzystać z tego wszystkiego, po co do nas przyjeżdżają turyści. I to jest taki, że taki nasz cel, żebyśmy w tym
Będzie druga tura wyborów w Sopocie?
Pani redaktor, nie wiem. Zobaczymy. Ja jestem przygotowany do dyskusji w pierwszej i w drugiej turze. Oczywiście każdy polityk chce, żeby była tylko jedna tura, ale zobaczymy. Jestem otwarty na dyskusję, na spotkania z mieszkańcami. Bardzo lubię chodzić po ulicy, stąd też ten przydomek Sołtys, z którego jestem bardzo dumny.
Dziękujemy wobec tego, panie Sołtysie, prezydencie.
Dziękuję bardzo. Sołtys
Jacku
Sopotu
Karnowski.
Pozdrawia wszystkich mieszkańców.
Dziękujemy państwu.